Szczęść Boże, w niepodległościowym pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Witają się z Wami Kornelia Młynarczyk
i Krystian Zaborski.
Jest to kolejna audycja ze specjalnego cyklu poświęconego artystom, patriotom. Czas na kolejną postać w naszym cyklu. Spróbujemy przybliżyć Wam postać Henryka Sienkiewicza, powieściopisarza, nowelistę, dziennikarza, publicystę. Pierwszego polskiego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Wielbionego przez pokolenia rodaków za budzenie poczucia narodowej wspólnoty i patriotycznego ducha.
Urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu. Zmarł 15 listopada 1916 roku w Wawej w Szwajcarii. Pochodził z ubożałej rodziny ziemiańskiej herbu Oszyk, wywodzącej się po mieczu z Tatarów osiadłych na Litwie. Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz i Stefania z domu Cieciszowska. Wola Okrzejska w powiecie łukowskim należała do babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej. Przyszły pisarz został ochrzczony w sąsiedniej miejscowości Okrzeja w kościele ufundowanym przez jego prababkę. Miał 4 siostry i brata. Rodzina przenosiła się kolejno do Grotek, Wygnanowa, Podkanny koło Przytyka, Grabowców i Wężyczyna, aby od 1861 roku osiąść na stałe w Warszawie.
Od 1858 roku Sienkiewicz uczęszczał do kilku gimnazjów warszawskich, mieszkając na ogół nie z rodziną, lecz na stacji. W szkole interesował się historią i literaturą. Wielkie wrażenie wywarły na nim lektury Homera, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Waltera Scotta i Aleksandra Dumasa. Najwyższe noty zbierał za przedmioty humanistyczne. Do pozostałych się nie przykładał. W 1864 roku zdobył pierwszą nagrodę za szkolne wypracowanie. Mowa Żółkiewskiego do wojska pod Cecorą. Trudne położenie finansowe rodziny sprawiło, że wcześniej musiał na siebie zarabiać, między innymi jako guwerner. W tym charakterze w wieku 19 lat trafił na przykład do domu Wejherów w Płońsku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1866 roku, zgodnie z wolą rodziców, zapisał się na Wydział Medyczny Szkoły Głównej Warszawskiej. Szybko jednak przeniósł się na studia prawnicze. W końcu wybrał Wydział Filologiczno-Historyczny, dzięki czemu gruntownie zaznajomił się ze staropolską literaturą i językiem.
Na czas studiów przypadają pierwsze próby literackie Sienkiewicza. W 1867 roku tygodnik Ilustrowany nie przyjął do druku jego wierszowanej Sielanki Młodości. Młody autor przerzucił się na prozę. Napisał swoją pierwszą powieść Ofiara. Pracował też nad drugą, Na Marne, wydrukowaną w 1872 roku. Los zdarzył, że w tym samym w 1866 roku studia w szkole głównej rozpoczynają trzej przyszli literaccy rywale: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus i Aleksander Świętochowski.
Cytując Aleksandra Świętochowskiego: był wszakże w szczupłym gronie Wydziału Historyczno-Filologicznego. Student, który niczym nie zapowiadał wysokiego talentu i żył zupełnie poza tym wyborowym kołem. Pamiętam tylko, że idąc raz z nim przez ulicę, zdumiałem się nad jego biegłością w rozpoznawaniu herbów na arystokratycznych gmachach i karetach oraz nad znacznym zasobem wiedzy z historii rodzin szlacheckich. Była to wszakże jedyna niezwykła w nim cecha. Wątły, chorowity, w audytorium rzadko widzialny, w życiu studenckim nie przejmujący żadnego udziału. Przed egzaminami mocno zakłopotany i na uboczu trzymający się. Zwracał na siebie tak słabą uwagę kolegów, że gdy po skończeniu Uniwersytetu Kotarbiński upewniał nas kilku, iż Sienkiewicz napisał piękną powieść Na Marne. Roześmialiśmy się serdecznie i zapisali tę wiadomość na rachunek złudzeń powiatowej sympatii jednego Podlasiaka do drugiego.
Po zamknięciu przez władze carskie polskojęzycznej szkoły głównej kontynuował studia na rosyjskojęzycznym Uniwersytecie Warszawskim, który opuścił w 1870 roku bez przystąpienia do egzaminów końcowych.
słuchacie niepodległościowego pokoju gościnnego na antenie Radia Maryja. W ramach naszej wakacyjnej edycji mówimy o Henryku Sienkiewiczu.
Wielką popularność przynosiły mu relacje z dalekich wędrówek, listy z podróży do Ameryki oraz listy z Afryki. Szczególnie te pierwsze przynosiły obszerną relację o życiu amerykańskim z jego osiągnięciami, ale i zagrożeniami. Z wyczuciem szczegółu i nie bez humoru opowiadał Sienkiewicz o obyczajach ówczesnej Ameryki. Informował o polskim osadnictwie i jego znaczeniu. Entuzjazmował się amerykańskimi sukcesami Heleny Modrzejewskiej. Liryczny styl, umiejętność połączenia żywej i niejednokrotnie humorystycznej charakterystyki postaci z powściągliwym patosem stanowi jedną ze znamienitych cech dojrzałej prozy Sienkiewicza. Największą popularność przyniosła pisarzowi jego twórczość powieściowa, zwłaszcza proza historyczna.
Pierwszym większym utworem Sienkiewicza jest opowieść z życia studenckiego Na marne. Powstała w 1869-1871 roku. Opisująca atmosferę rozczarowania i kryzysu ideowego, w jakim młodzież polska znalazła się po klęsce powstania. Jako manifest niezłomnego patriotyzmu przyjęli współcześni trylogię, poprzedzoną opowiadaniem historycznym Niewola tatarska. W Słowie w latach 1883-1886 pisarz opublikował w odcinkach Ogniem i Mieczem, Potop i Pana Wołodyjowskiego.
Ogniem i Mieczem jest powieścią historyczną z czasów wojen kozackich w połowie XVII wieku. Entuzjastycznie przyjęta przez ogół czytelników, postawiła Sienkiewicza w rzędzie czołowych prozaików polskich. Obok rzeszy żarliwych entuzjastów i apologetów znaleźli się jednak wpływowi przeciwnicy pisarza, którzy zarzucali prozaikowi tradycjonalizm i przeinaczenia historyczne. Zwłaszcza brak lepiej zarysowanego tła społeczno-historycznego zbrojnych konfliktów na XVII-wiecznej Ukrainie.
Podobnych zarzutów ustrzegł się Potop, w którym Sienkiewicz ostro potępił samowolę magnaterii oraz podkreślał, że walka z najazdem szwedzkim miała charakter ogólnonarodowy, wyzwalając patriotyczne odruchy u prostego ludu. W tym czasie pisarz borykał się z wyniszczającą chorobą ukochanej żony. Maria z Szetkiewiczów, Sienkiewiczowa, zmarła 19 października 1885 roku. Miała 31 lat.
Owdowiały pisarz udał się w podróż do Konstantynopola, z której pisał korespondencję. Po powrocie do Warszawy wydał ostatnią część z cyklu Pan Wołodyjowski. Akcję powieści rozgrywającej się w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego kończy zwycięstwo Sobieskiego nad Turkami pod Chocimiem. Autor zrezygnował tym razem z problematyki historiozoficznej i zwrócił się ku romansowi awanturniczo-obyczajowemu.
Cytując Jana Krzyżanowskiego, przypominając czasy, gdy na Polskę waliły się klęski zagrażające jej bytowi politycznemu, z których to klęsk podniosła się ona dzięki siłom własnym narodu, trylogia dawała czytelnikom polskim pokrzepienie serc, artystyczną lekcję patriotyzmu, niosła wiarę w wartość ludzkiego bohaterstwa. Aureolą bohaterstwa otaczał ludzi zwykłych, nieraz śmiesznych, dostrzegał je ze sprawiedliwością epicką także u wrogów. Ta jakość społeczna ceniona przez ludy całej kuli ziemskiej, znamienna dla poezji epickiej wszystkich czasów, znalazła w prozie powieściowej Sienkiewicza znakomity wyraz, co zadecydowało o jej sławie światowej. Słuchacie niepodległościowego pokoju gościnnego na antenie Radia Maryja. Dziś w ramach naszej wakacyjnej edycji mówimy o Henryku Sienkiewiczu.
Dzięki trylogii Sienkiewicz zaczął być w Polsce otaczany kultem. Niektórzy upatrywali w nim duchowego wodza narodu. Nikt lepiej nie trafiał w poczucie narodowej dumy polskich czytelników wszystkich stanów i pokoleń. Jego książki były powszechnie czytane, a ich autor, mimo ataków radykalnej krytyki, był uznanym autorytetem literackim i politycznym.
Jako wyraz uznania Sienkiewicza dostał od nieznanego wielbiciela podpisanego Michał Wołodyjowski pokaźną sumę 15 tysięcy rubli. Całą kwotę przeznaczył na fundusz imienia Marii Sienkiewiczowej dla artystów zagrożonych gruźlicą. W 1900 roku z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej otrzymał w darze narodowym posiadłość ziemską Oblęgorek pod Kielcami. Dziś mieści się tam jego muzeum, gdzie bawił od 1902 roku, zazwyczaj latem. Stale mieszkał bowiem w Warszawie.
Trylogia pozostaje jednym z najbardziej popularnych dzieł polskiej literatury. Podobnie jak inne powieści historyczne Sienkiewicza, cykl ten wyróżnia się mistrzowskim odnowieniem romansu przygód, wykorzystując możliwości, jakie daje pisarzowi atrakcyjna, awanturnicza fabuła. Sienkiewicz wznosi jednak ten gatunek na wysoki poziom artystyczny, przede wszystkim dzięki doskonałej archaizacji języka oraz znakomitej, plastycznej konstrukcji literackich postaci. Jego bohaterowie wyrastają wysoko ponad banalne szablony charakterologiczne drugorzędnych romansów przygodowych. Jednocześnie Sienkiewicz upraszcza charakterystykę psychologiczną do kilku zasadniczych rysów. Heroizuje swe postacie i nadaje im epicki wymiar. Taka stylizacja stwarza wrażenie baśniowej niezwykłości opisanych wydarzeń, co jednak osłabia siłę oddziaływania historiozoficznych intencji powieści.
Na dzisiaj to wszystko, co przygotowaliśmy. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i wraz z naszą wakacyjną tradycją zapraszamy na kącik poezji patriotycznej.
Krzysztof Kamil Baczyński, elegia o chłopcu polskim. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło?
Polską świeci ziemią, słońce zgody